Na Europejskie Drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do Brukseli, do Komisji Europejskiej, która dyskutowała o stanie praworządności i o wydarzeniach ostatnich dni w Polsce. Ale jak zawsze na początek, garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Unijny Trybunał Sprawiedliwości do czasu rozstrzygnięcia sporu zawiesił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal od nogi Nord Stream. Przychylił się tym samym do wniosku polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa i polskich władz w tej sprawie. Nie wiadomo kiedy Trybunał wyda ostateczne postanowienie. Bruksela pod koniec października wydała zgodę, która miała umożliwić od nowego roku Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu do Europy. PGNiG ostrzegało, że zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi. Może wpłynąć także na wyższe ceny gazu.
Prezes PGNiG Piotr Woźniak wyjaśnia, co decyzja Trybunału Sprawiedliwości oznacza w praktyce.
Do czasu zmiany tej decyzji Trybunału nie można wykorzystywać gazociągu Opal w celach, które wnioskował na prośbę Gazprom, Gazprom Eksport i Opal GmbH. Występował regulator niemiecki do Komisji Europejskiej.
Piotr Woźniak powiedział, że są już reperkusje decyzji Trybunału Sprawiedliwości.
Święta. Pokazały się pierwsze artykuły o tym, że Gazprom mimo wszystko zarezerwował 81% zdolności przesyłowych Opala do własnych celów. To naszym zdaniem jest nieprawda. Tym razem zwrócimy się już z bardzo jednoznaczną prośbą o wyjaśnienie przez regulatora, czy takie konsekwencje to miało. Natomiast reakcja strony rosyjskiej w tej sprawie jest jednoznaczna, znaczy przede wszystkim Gazpromu. Nie zechcieli się pogodzić z decyzją zawieszającą jednoznacznie wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o uwolnieniu Opala na potrzeby Gazpromu wyłącznie.
Przeciwko tej inwestycji w ostatnim czasie protestowali w Komisji Europejskiej i również Ukraińcy. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
Rosja chciałaby mieć w Unii Europejskiej silnego i niezależnego partnera. Mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie Władimir Putin. Prezydent Rosji kolejny raz oświadczył, że to nie jego kraj jest odpowiedzialny za ochłodzenie stosunków z krajami Unii i sankcje.
Władimir Putin zarzucił krajom Unii Europejskiej, jak się wyraził, wsparcie przewrotu państwowego na Ukrainie. W jego opinii taka polityka Zachodu spowodowała kryzys ukraiński i ochłodzenie stosunków z Rosją. Odnosząc się do sceptycznych nastrojów wobec Unii Europejskiej, które obserwowane są w krajach członkowskich, jako przyczyny wskazał m.in. brukselską biurokrację. Parlament Europejski podejmuje więcej decyzji niż Rada Najwyższa Związku Radzieckiego w stosunku do radzieckich republik. Centralizacja jest duża, ale czy ona działa na korzyść Unii Europejskiej, czy nie? O tym nie my, ale wy sami musicie zdecydować.
Ja nie znam, to nie nam, to wam решать.
Prezydent Rosji oświadczył, że Moskwa, nie mogąc porozumieć się z Unią Europejską, będzie dogadywać się z poszczególnymi krajami członkowskimi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Komisja Europejska zaoferowała Turcji głębszą współpracę handlową mimo napięć we wzajemnych relacjach. Bruksela chce rozszerzenia Unii Celnej z Ankarą i proponuje, by wolny handel objął rolnictwo, usługi oraz dostęp do przetargów publicznych.
Komisja poprosiła kraje członkowskie o zgodę na rozmowy z Turcją w sprawie zmian w Unii Celnej liczącej 20 lat. Władze w Ankarze od dawna zabiegały o rozszerzenie współpracy gospodarczej z Unią Europejską, najważniejszym partnerem handlowym. Jednak propozycja Brukseli w tej sprawie może napotkać opór niektórych unijnych krajów krytykujących tureckie władze za masowe aresztowania po nieudanym lipcowym puczu wojskowym. Komisja z kolei deklaruje, że postęp w rozmowach dotyczących współpracy gospodarczej z Turcją będzie uzależniony od przestrzegania demokratycznych standardów w tym kraju. Mimo krytyki pod adresem władz w Ankarze, Bruksela próbuje utrzymywać z nimi bliskie relacje, by ratować marcowe porozumienie, które pozwoliło zatrzymać falę migracyjną z Turcji do Europy. Jednak w ten sposób Unia naraża się na zarzuty o stosowanie podwójnych standardów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Według kolejnych medialnych doniesień brytyjska królowa Elżbieta II jest zwolenniczką Brexitu. Już po raz drugi w brytyjskich mediach powraca sprawa kontrowersyjnych wypowiedzi królowej na temat członkostwa w Unii, wskazującej, po której stronie mogła stać podczas referendum.
Tuż przed czerwcowym głosowaniem wysokonakładowa plotkarska bulwarówka The Sun zamieściła sensacyjny nagłówek: królowa popiera Brexit. Chodziło o to, że Elżbieta II powiedziała w prywatnym gronie: niech mi ktoś poda 3 dobre powody, dlaczego Wielka Brytania musi być członkiem Unii. Miesiąc wcześniej ten sam Sun był atakowany za publikację innej, rzekomo zmyślonej wypowiedzi królowej, że Europa zmierza w niewłaściwym kierunku. Teraz naczelna korespondentka polityczna BBC, Laura Kunzberg, ujawniła, że usłyszała wcześniej to samo od jednego ze swoich kontaktów. Powiedział: nie wiem, czy BBC to w ogóle ruszy, ale królowa mówiła na prywatnym obiedzie, że jej zdaniem powinniśmy opuścić Unię. Miała powiedzieć: nie rozumiem, czemu nie możemy wystąpić, w czym problem. Niestety miałam tylko to jedno źródło, ale dwa miesiące później ktoś znalazł inne i skończyło się na wielkiej awanturze między prasą a pałacem Buckingham, co zostało powiedziane, a co nie, stwierdziła korespondentka BBC. Wydaje się więc, że doniesienia o eurosceptycyzmie Elżbiety II znalazły w końcu potwierdzenie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a więc pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Beata Dżono-Zimek przesłała redakcji tygodnika Przegląd korespondencję już po poprawkowych wyborach prezydenckich w Austrii. Ciekawe jest między innymi to, że na zwycięzcę Aleksandra van der Bellena kobiety głosowały chętniej niż na jego młodszego, dużo młodszego konkurenta populistę Norberta Hofera, apelującego do prawicowo-narodowych przekonań i sympatii, przeciwnych Unii Europejskiej i zasadzie współpracowania ze wszystkimi. Van der Bellen zdobył prawie 54% głosów, wygrał we Wiedniu w dzielnicach robotniczych większych miast. Jego był Tyrol, Salzburg, Górna i Dolna Austria, a więc północ i zachód kraju. Gdyby zapytać, co wynika dla Europy z tego austriackiego głosowania, być może trzeba by się zgodzić z eurodeputowaną austriackich Zielonych, która uważa, że z Austrii poszedł ważny sygnał do nacjonalistycznej prawicy Europy we Francji, w Niemczech, w Holandii, ale poszedł też na Węgry i do Polski. Sygnał taki, że przyszłość nie musi należeć do populistów. Zaprzysiężenie nowego prezydenta dopiero 26 stycznia, więc Austriacy po raz pierwszy od dawna nie wysłuchają noworocznego orędzia, bo lokatora Hofburga oficjalnie jeszcze nie ma. Austriacy bardzo chętnie, publicznie deklarują swoją sympatię do van der Bellena. Lubią również jego żonę. Żonę od roku dopiero, bo wcześniej długo pozostawali w partnerskim związku. Doris Schmidauer jest politolożką i szefową klubu parlamentarnego Zielonych. Podczas kampanii zachowywała wzorowy dystans, nie kokietowała mediów, ograniczyła się tylko do oświadczenia, że van der Bellen może liczyć na jej głos. Poparcie udzieliło mu 62% Austriaczek i prawdopodobnie właśnie dzięki ich głosom wygrał. Jego przeciwnik w kampanijnych wypowiedziach kobietom wyznaczał rolę matek. Szczególnie młodym Austriaczkom nie podobało się aż takie zredukowanie ich społecznych aspiracji. Van der Bellen natomiast prowadził kampanię bez uprzedzeń. O prawach kobiet i dzieci mówił w sposób wzbudzający zaufanie i sympatię. Deklarował poza tym współpracę z różnymi stronami politycznej sceny oraz z ludźmi bezpartyjnymi i, co dla Austriaków bardzo ważne, zapowiadał pracę nad rozwiązywaniem tych poważnych problemów nurtujących kraj, które były uznawane dotąd za niemożliwe do racjonalnego rozstrzygnięcia. Austriacy wybrali van der Bellena na 6 lat, będzie więc mieć sporo czasu na robienie tego, co zapowiadał i obiecywał. Beata Dżono-Zimek, Zwycięstwo w rytmie walca, tygodnik Przegląd. Polskie Radio
PIK. Po tym jak po raz trzeci sprawą praworządności w Polsce zajął się Parlament Europejski, teraz sprawa trafiła do Komisji Europejskiej. Oczywiście i jednej i drugiej dyskusji przysłuchiwała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, pani Beata Płomecka. Jak przebiegała ta dyskusja na forum Komisji Europejskiej?
Oficjalnych informacji na ten temat nie ma, ponieważ Komisja nie informuje o przebiegu samego posiedzenia komisarzy, nie mówi, kto brał udział, kto jak prezentował stanowiska. Natomiast z nieoficjalnych moich informacji wynika, że ostro wypowiadali się na temat sytuacji w Polsce zarówno przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, jak i wiceszef Komisji Frans Timmermans. Oni jako pierwsi zabierali głos i mówili, że wyrażali głębokie zaniepokojenie nie tylko tym, że spór konstytucyjny nie został rozwiązany, ale także ostatnimi wydarzeniami w polskim Sejmie. Takie słowa padły z ust chociażby szefa Komisji Europejskiej. Podczas posiedzenia rozważano sformułowanie groźby przejścia do kolejnego etapu tak zwanej procedury kontroli praworządności, tej procedury, którą Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce w połowie stycznia. No ale jak powiedział jeden z urzędników mi, no z dużej chmury mały deszcz, nie było decyzji, by o przejściu do kolejnego etapu procedury. Na razie Komisja Europejska wysłała nowe rekomendacje do polskiego rządu i 2 miesiące na odpowiedź. Wśród tych rekomendacji są 3 trzy pozycje, jest siedem pozycji, z czego trzy nowe. Te poprzednie rekomendacje, ja tylko powiem, chodziło między innymi o pełne wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, o przyjęcie między innymi ślubowania trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm. Natomiast te trzy nowe rekomendacje są takie, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł w trybie pilnym ocenić konstytucyjność nowej ustawy regulującej działanie Trybunału, która została uchwalona przez ten nowy Sejm. Druga rekomendacja jest taka, by zapewnić, żeby nie doszło do mianowania nowego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, dopóki nie zostanie oceniona konstytucyjność nowych przepisów. No i trzecia rekomendacja, zapewnić, by tak długo, jak nie będzie nowego przewodniczącego Trybunału, jego obowiązki wypełniał wiceprzewodniczący. Sytuacja w Polsce jest już zupełnie inna. Jest już mianowana nowa prezes Trybunału Konstytucyjnego, no ale te zalecenia, te rekomendacje komisja pisała i nad nimi debatowała, kiedy w Polsce dochodziło do nowych wydarzeń.
Już niebawem minie rok, bo to dokładnie 13 stycznia Polska stała się pierwszym w historii krajem Unii Europejskiej, wobec której Komisja Europejska wszczęła trzyetapową procedurę ochrony państwa prawa. Powiedziała pani, że z dużej chmury mały deszcz. Czy to nie jest tak, że Komisja Europejska ostrzega i nie chce wprowadzić bardziej drastycznych środków, które zresztą przecież ma?
Nie wiem, czy nie chce, czy nie może, albo nie może i w związku z tym na razie nie chce, ponieważ pamiętajmy, że trzeci etap procedury kontroli praworządności, no to jest wniosek o nałożenie sankcji, łącznie z odebraniem głosu Polsce na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Ten wniosek ma być przesłany zgodnie z tą procedurą tworzoną przez Komisję Europejską, utworzoną kilka lat temu. Ten wniosek ma być przesłany do państw członkowskich. Znamy już chociażby stanowisko Węgier, które zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą.
A musi być
Komisja
zgodność.
A musi być jednomyślność wszystkich krajów. Tak, dziękuję za podpowiedź. Tak, zgodnie z traktatem lizbońskim oczywiście musi być jednomyślność wszystkich krajów, żeby taki wniosek został zaakceptowany, bo odebranie wniosku nie łączy się tak naprawdę z procedurą kontroli praworządności. Ta procedura jest wymyślona przez Komisję, ona nie ma umocowania w traktatach, to też powiedzmy. Natomiast w traktatach jest zapisane, że jeśli będą zastrzeżenia do jakiegoś kraju, że nie respektuje zasad demokratycznych bądź naruszane są europejskie wartości, taki kraj można na taki kraj nałożyć sankcje, może być taki kraj pozbawiony głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych, natomiast do tego oczywiście potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę. Wysyłając teraz wniosek do Unijnej Rady, czyli do państw członkowskich, właściwie godzi się na spektakularną porażkę, bo na razie Węgry mówią, że takiego wniosku nie poprą i z tego, co słyszę, też kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie sądzę, żeby popierały taki wniosek z samego faktu solidarności, bądź też i takiej przewidywalności, że w przyszłości nie wykluczają, że coś takiego może im się przytrafić. Więc na razie Komisja Europejska poparcia dla takiego wniosku nie ma, co nie oznacza, że rezygnuje z tego. Wiceszef komisji, Frans Timmermans, powiedział, że będzie konsultował się z Parlamentem Europejskim, z unijnymi krajami w sprawie sytuacji w Polsce. No, może liczy na to, że jednak uda mu się przekonać kraje do poparcia tego wniosku. Trochę jest to ryzykowna gra, ponieważ albo obliczona, tak, bardzo wątpliwa. Chociaż wie pan, jak ja rozmawiam z urzędnikami, niektórzy zastanawiają się, czy to poparcie Węgier jest aby takie bezwarunkowe. Inni mówią mi, proszę pamiętać, że Komisja Europejska dała Węgrom prezent. Ten prezent to rzeczywiście zgoda w sprawie elektrowni atomowej w Paksie i współpraca Węgier z Rosją, więc no to jest też tak, że Komisja Europejska może rozdawać prezenty, licząc, że kraje będą postępowały zgodnie z jej wytycznymi, zgodnie z jej oczekiwaniami. Ja myślę, że mimo wszystko Węgry, które wielokrotnie doświadczyły połajanek ze strony Komisji Europejskiej, nie poprą takiego wniosku, ponieważ mogą sobie zdawać sprawę, że w przyszłości i ta procedura może ich dosięgnąć.
Oni będą następni. My cały czas mówimy o paragrafach, o traktatach, o umowach, bo na tym opiera swoją działalność cała Unia Europejska, ale nie możemy zapominać też o czymś takim, co się nazywa klimatem wobec danego kraju. Czy te wszystkie działania, zarówno Parlamentu, jak i Komisji Europejskiej, mają realny, rzeczywisty wpływ na postrzeganie Polski, na to, czy Polska będzie korzystała, czerpała z unijnych funduszy, czy będzie wokół Polski taki przyjazny klimat?
No to jest słuszne zwrócę uwagę, że jedna rzecz to procedura, druga rzecz to pozycja krajów Unii Europejskiej. Co do funduszy, to te do 2020 są zagwarantowane.
Zaklepane.
Chociaż oczywiście pamiętajmy, że zdarzają się różnym krajom, także w Polsce, i w przeszłości się zdarzały wpadki, to znaczy błędy w wypełnianiu wniosków, niedociągnięcia, zaległości, zbyt późno przysłane wnioski. Do tej pory Komisja Europejska rzeczywiście nie tylko Polsce, ale także innym krajom podawała pomocną dłoń, pomagała, nie cofała tych pieniędzy, czy też nie wstrzymywała funduszy natychmiast. To dopiero było po jakichś monitach. Teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, zresztą niektórzy urzędnicy mi to mówili, że już takiej pomocnej dłoni nie będzie. To znaczy ta decyzja w przypadku pomyłki, w przypadku, jeżeli oczywiście będzie takowa, no to wtedy Komisja Europejska nie zawaha się i wstrzyma fundusze bądź je odbierze. No to jest też zadanie dla Polski, żeby żadnych pomyłek nie miała, jeśli nie chce tracić funduszy. Pytanie, co będzie z przyszłym budżetem po 2020 roku, bo rzeczywiście słychać głosy od płatników netto, czyli krajów, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują, że nie będą takie chętne już w wydawaniu pieniędzy i wpłacaniu ich do unijnego budżetu, jeśli głównym beneficjentem ma być Polska. To prawda, są takie głosy, ale te głosy nie są tylko z powodu tej procedury uruchomionej, ale także z powodu takiego, a nie innego stanowiska Polski w sprawie kryzysu migracyjnego, czyli stanowcza odmowa przyjmowania uchodźców tutaj w Brukseli i w niektórych stolicach irytuje taka postawa. No i jeżeli chodzi o samą też pozycję, bo pan, rozumiem, pyta też ogólnie pozycję Polski w Unii, już nie tylko chodzi o odbieranie funduszy, no to jest też tak, że wszystko się okaże, bo być może jeśli Polska będzie sprawna na tyle, jej dyplomacja będzie sprawna, żeby budować sojusze w Unii Europejskiej i przeforsowywać swoje stanowisko, no to czy ta procedura będzie, czy nie, nie będzie miało żadnego znaczenia. Więc to wszystko zależy od Polski. Natomiast no, w krajach Europy Zachodniej może być tak, że trudno jej będzie rzeczywiście swoje stanowisko przeforsowywać, a Komisja Europejska niekoniecznie będzie chciała Polski słuchać. Ale jak mówię, no, w Unii Europejskiej jest akurat tak, że siła danego kraju zależy od tego, jak umiejętnie buduje sojusze, jak umiejętnie tłumaczy swoje stanowisko i je forsuje na forum unijnym. Więc to wszystko zależy tak naprawdę od polskich działań.
Ci płatnicy netto trochę mnie zasmucili, bo przypominam sobie, jak to Unia Europejska wtłaczała miliony euro w greckie rolnictwo i były te pieniądze, po prostu mówiąc wprost, marnowane, wyrzucone w błoto. Myślę, że w Polsce takich sytuacji nie ma i nie będzie. Ale chciałem też zapytać o klimat inwestorski, jeśli chodzi o napływ tego kapitału z Unii Europejskiej do Polski. Czy te wszystkie zawirowania i te wszystkie wydarzenia, które dzieją się na forum brukselskim, mają na to wpływ?
Bruksela się na ten temat z racji wiadomych nie wypowiada, ponieważ trudno jej mówić o inwestorach, bo to tak naprawdę no, nie będzie rzecznikiem, prawda, inwestorów, którzy myślą o Polsce bądź i nie. Jeżeli sugerujemy, że zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego mogą zniechęcić inwestorów rzeczywiście do inwestowania. Więc od tej strony Komisja Europejska i Bruksela się nie wypowiada. Natomiast ja skądinąd wiem, że wicepremier Mateusz Morawiecki, który był tutaj w Brukseli, spotkał się z zagranicznymi dziennikarzami i oni później mówili, to było spotkanie off the record, czyli to nie była konferencja prasowa, nie jest to ona zarejestrowana. Nie można odsłuchać i zobaczyć, czy rzeczywiście takie słowa padły. Natomiast z tego, co mówili nam później polskim dziennikarzom zagraniczni korespondenci, wicepremier przyznał, że jest spadek inwestycji o 1/5. To później zresztą pojawiło się także na stronach internetowych portalu EU Observer, więc to jest do sprawdzenia sama ta informacja od zagranicznych dziennikarzy, że jest spadek inwestycji, bo są zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo inwestorzy nie wiedzą, czy jest gwarantowane zasady i te przepisy wszystkie będą respektowane, więc jest takie zawirowanie, w związku z czym inwestorzy się zastanawiają, czy inwestować. Ale to rozumiem, żeby sprawdzić trend pozytywny bądź negatywny, chyba trzeba jeszcze poczekać. Procedura, jeżeli myślimy w kontekście oczywiście procedury. Procedura, tak jak pan powiedział, zaczęła się w połowie stycznia. Myślę, że w przyszłym roku będzie czas na podsumowanie, ale to do polskiego bardziej rządu należy niż do Brukseli, bo to on będzie miał konkretne dane. Komisja Europejska, jeżeli cokolwiek może sprawdzać, to trzy razy do roku publikuje takie prognozy gospodarcze. To są prognozy, to są szacunki ekspertów Komisji Europejskiej co do wzrostu gospodarczego, co do poziomu deficytu finansów publicznych i później bezrobocie, dług publiczny, to są te kolejne wskaźniki. No i przy okazji deficytu bądź wzrostu Komisja w takich ocenach dotyczących każdego kraju 3 razy w roku ocenia i mówi, analizuje sytuację, wybiega w przyszłość i ci eksperci komentują, czy na przykład spowolniony wzrost jest wynikiem spadku inwestycji bądź wolniejszego napływu unijnych funduszy, no to się pojawia. Więc jeżeli w przyszłym roku Komisja Europejska będzie publikowała te rekomendacje, no to wtedy zobaczymy, jakie są te oceny ekspertów Komisji Europejskiej. No i jeszcze jedno, jeżeli mówimy o tym, że Komisja Europejska już nie będzie szła na rękę Polsce w związku z tą procedurą, że już nie będzie ulgowego traktowania, no to tu trzeba będzie uważać na poziom deficytu finansów publicznych. Komisja Europejska tu ma taką pewną dowolność, to znaczy jeśli rzeczywiście wskaźniki będą mówiły, że ten deficyt rośnie i przekracza 3% PKB i ta tendencja jest trwała, no to mówiąc o dowolności, myślę sobie, że będzie mogła uruchomić procedurę nadmiernego deficytu szybciej bądź wolniej. No to od niej zależy. I więc też słyszałam już i takie opinie, że jeśli tylko ten deficyt finansów publicznych będzie powyżej 3% w przyszłym roku i będzie tendencja, że za 2 lata również będzie przekraczał ten poziom, to Komisja Europejska nie zawaha się i rozpocznie tę procedurę nadmiernego deficytu. A ta procedura oznacza ni mniej, ni więcej jak po prostu nadzór nad polskimi finansami, ciągłe monitorowanie i wysyłanie rekomendacji Komisji Europejskiej, by zbijać nadmierny deficyt. Gdzieś tam na końcu jest także groźba odebrania funduszy, ale jak długa jest ta procedura nadmiernego deficytu, tak nigdy jeszcze Komisja Europejska aż na taki krok się nie zdecydowała. Nawet w przypadku Węgier, które miały ponad 10% deficytu finansów publicznych i były na cenzurowanym, to i tutaj Komisja Europejska nie odważyła się wstrzymać funduszy unijnych. Jak będzie w przyszłości, no to zobaczymy.
Zobaczymy. Na razie wiemy jedynie to, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Europejskiej, kiedy to dyskutowano o polskich sprawach, wiceprzewodniczący tej komisji, Franz Timmermans, powiedział, że postanowiliśmy przesłać dodatkowe rekomendacje do Polski i polski rząd ma 2 miesiące na odpowiedź, a zatem, pani Beato, będziemy mieli o czym rozmawiać także w 2017 roku. Dziękuję pięknie. Gościem europejskich dróg była pani Beata Płomecka, korespondent Polskiego Radia w Brukseli. Polskie Radio PIK. Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Wiadomo, że najwięcej pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma kujawsko-pomorski oddział regionalny agencji w Toruniu, ponieważ tak się składa, że właśnie w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej rolników złożyło wnioski o pomoc za straty spowodowane przez klęski żywiołowe. Jak pamiętamy, mieliśmy ubiegłe zimy mrozy, które wymroziły uprawy roślinozimnych. Susza była, potem opady także. I najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie kujawsko-pomorskim. To wszystko trzeba opracować do końca roku. Przynajmniej mają być wydane decyzje w tej sprawie. I o tym, jak również innych aktualnych zajęciach w agencji, rozmawiam z panią Katarzyną Kaczmarek-Sławińską, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Ile zatem mamy tych wniosków ogółem, a ile już wydanych decyzji?
Ogólnie wniosków prawie było 16 tysięcy, 15 809 dokładnie. W tej chwili jesteśmy po rozpatrzeniu praktycznie wszystkich wniosków. Na dzień dzisiejszy mamy 99% decyzji w stosunku do złożonych wniosków i łącznie listy zleceń płatności, czy po prostu pisma, które wysyłamy do Warszawy z płatnościami, na prawie 45 milionów. Część tych decyzji niestety jest też odmownych. Nie jest to wprawdzie dużo, tak jak spekulowano na początku, że agencja tylko przyjmuje te wnioski po to, żeby wydać potem decyzje odmowne. Chciałam poinformować, że jest ich 1900 na 16 tysięcy, więc uważam, że to jest bardzo dobry odsetek pozytywnych decyzji.
Dodajmy, że rząd przeznaczył na pomoc dla rolników w całym kraju 100 milionów złotych i lwia część chyba tej pomocy trafi do naszego województwa.
Tak, prawie 55% tej kwoty będzie ulokowana w naszym województwie.
W ramach unijnej zasady de minimis dozwolonego poziomu pomocy krajowej.
Tak. Mieliśmy dwa rodzaje wniosków. Pierwsze wnioski to były tak zwane de minimis, gdzie nie były wymagane protokoły potwierdzone przez wojewodę, natomiast druga pomoc to była powyżej 70% strat w gospodarstwie, gdzie była już potrzebna pieczątka wojewody potwierdzająca, że dany protokół został sporządzony i wpłynął on do Urzędu Wojewódzkiego. Tych pierwszych mieliśmy około 9 tysięcy, natomiast tamtych było niecałe 6,5 chyba tysiąca.
Generalnie pomoc będzie wynosiła do 400 zł na hektar upraw zniszczonych czy uszkodzonych. Przy czym może być to również zmniejszona kwota.
Tak, mamy część decyzji, one są pomniejszone o połowę. Są to głównie te gospodarstwa, które nie posiadały przynajmniej połowy ubezpieczonych upraw. To zmniejszone do 200 zł.
Ale nie ma krojenia tych środków z powodu na przykład nadmiaru wniosków?
Nie, jeszcze przed świętami, bodajże 19, przyszła do nas informacja, że z uwagi na to, że mieścimy się w kopercie finansowej, więc nie będzie zmniejszenia pomocy, nie będzie tej algorytmu zastosowanego do zmniejszenia procentowego.
To jest jedna część pieniędzy, które spływają do poszkodowanych przez żywioły rolników w ramach pomocy krajowej. Również wiadomo, że rolnicy otrzymali przedpłaty unijnych, dopłat bezpośrednich. Teraz w styczniu rolnicy będą mogli spodziewać się kolejnych już wyrównawczych wypłat, dopłat.
Tak, zgodnie z harmonogramem, który został przyjęty i przekazany do oddziałów regionalnych, my w tej chwili mamy ponad 750 milionów wypłaconych środków na miliard, które planowane są dla naszego województwa ogółem, więc to jest dosyć wysoki odsetek. To jest 99,6% tyle osób, które były zakwalifikowane przez Warszawę do płatności zaliczkowych, otrzymało te pieniądze na kontach. Natomiast pozostała część, pozostałe 30%, agencja planuje wypłacić od stycznia do końca marca, zgodnie z ustawowym terminem, ponieważ od 28 lutego musimy wydać decyzję oczywiście wszędzie tam, gdzie będziemy mogli, z przyczyn obiektywnych, na przykład z kontroli na miejscu, bądź z płatności tytoniowych. Tam decyzji nie wydajemy troszeczkę później, natomiast wszędzie, gdzie będzie to możliwe, będziemy oczywiście naliczać, do Warszawy przesyłać i tworzyć te decyzje dla rolników.
Agencja Rynku Rolnego jest coraz bardziej dostępna w systemie elektronicznym, a jest to przecież druga co do wielkości agencja w Polsce rozdzielająca unijne fundusze między rolników polskich. Powstała PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznym. Pan Wojciech Kędzia, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy.
Informatyzujemy się, wychodzimy naprzeciw naszym beneficjentom. Chcemy, aby usługi, dostęp do naszych usług był dla wszystkich naszych beneficjentów łatwiejszy, dostępny właśnie w tej formule elektronicznej, siedząc w kapciach w domu lub w swoim biurze, abyśmy nie wymagali przyjazdu bądź wypisywania ręcznego dokumentów. Obecnie młodzież stanowiąca wsparcie dla większości gospodarstw rolnych bieglej posługuje się komputerem.
Istotne jest to, że agencja nie ma tak rozbudowanych struktur terenowych, jak choćby biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Często trzeba się do Bydgoszczy po prostu pofatygować samemu z dokumentami, wnioskami itd.
Uważamy, że najbardziej formą uzasadnioną ekonomicznie jest ta możliwość kontaktowania się, składania wniosków w drodze elektronicznej. I tutaj wszystkim beneficjentom, którzy posiadają konta na platformie ePUAP, umożliwiamy korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Agencji Rynku Rolnego. Zwracam na to uwagę, ponieważ dostęp do Platformy Usług Elektronicznych Agencji Rynku Rolnego musi być poprzedzony posiadaniem konta na platformie ePUAP. Chodzi tutaj o weryfikację danych, podpisu itd., bowiem nie wszystkie osoby posiadają indywidualny, ten tak zwany kwalifikowany podpis elektroniczny.
Można zatem już korespondować z agencją, wysyłać wnioski. W jakich działaniach najnowszych?
Przede wszystkim na chwilę obecną są to formularze rejestracyjne bardzo powszechne, te tak zwane WPR P1, F1, o tym nasi beneficjenci doskonale wiedzą, o czym mówię tutaj. Osoby czy podmioty wpłacające środki na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych, podmioty ubiegające się o zezwolenia na przywóz lub wywóz artykułów rolno-spożywczych, podmioty wnioskujące o wpis do ewidencji w mechanizmie administrowania tak zwanym potencjałem winorośli i wina oraz podmioty ubiegające się o przeprowadzenie działań edukacyjnych w ramach programu Owoce i Warzywa w Szkole. To jest początek, który rozpoczął się od kilku dni. Natomiast sukcesywnie wszelkie inne działania agencji będą dostępne właśnie w tej formie komunikacji z naszymi klientami. W zakładce o agencji Kontakt Agencja Rynku Rolnego, tam wszyscy nasi beneficjenci, którzy zechcą skorzystać, znajdą obszerny podręcznik użytkownika, napisany w formie bardzo przystępnej, bardzo komunikatywnej, którego lektura dostarczy wszelkich informacji, aby osoba nawet z minimalnym obyciem z komputerem poradziła sobie, posługując się tą formą komunikacji z agencją.
Czyli nie można jeszcze z tej drogi skorzystać w tych działaniach, które trwają już od pewnego czasu, w których korespondujemy z agencją, piszemy, przywozimy dokumenty i tak dalej.
No oczywiście nie we wszystkich, nie od razu Kraków zbudowano, ale mam nadzieję, że w bardzo niedalekiej perspektywie właśnie w ten sposób godny instytucji XXI wieku ze wszystkimi państwem będziemy mogli się komunikować. Niezależnie od tego zawsze zapraszamy wszystkich zainteresowanych w nasze progi fizycznie.
Największe programy teraz, które realizuje agencja, to jest dopłata do materiału siewnego w ramach unijnej zasady de minimis, to również pomoc obiegowo zwana embargiem, czyli po prostu pomoc dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez ograniczenia w handlu zagranicznym?
Tak, no to są, wymienił pan redaktor, dwa największe działania. Niezależnie od tego kontynuujemy kilka innych mechanizmów, natomiast wspomniany chociażby mechanizm dopłat do zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. Jestem pewien, że w momencie, kiedy rolnicy zaczną składać wnioski w następnym roku, przy tej okazji życzę wszystkim, aby te wnioski nie obejmowały, tak jak w mijającym już roku, procedury czy zjawiska wymarznięć. Życzyłbym Państwu wszystkim i sobie, aby bez tej komplikacji, abyście Państwo mogli skorzystać z naszej oferty, z naszego wsparcia właśnie w sposób uproszczony, korzystając właśnie z tej możliwości w wersji elektronicznej składania wniosków. Będzie to z pewnością możliwe. To wynika z normalnego kalendarza naboru wniosków w poszczególnych mechanizmach, działaniach, którymi administruje agencja. I tak jak powiedziałem, z pewnością, w szczególności w tych największych, taka możliwość będzie stworzona przez agencję.